Gościem Raptularza Teatru jest Mariusz Bonaszewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tematem, bohaterem naszej rozmowy jest zmarły przed 2 miesiącami Maciej Prus. Jemu poświęcamy tę edycję Raptularza. Maciej Prus, możemy o nim powiedzieć, na pewno wybitny reżyser, dyrektor, aktor, bo i taki miał epizod w swoim życiu.
Grałem z nim.
To za chwilę, wiesz? I to wszystko będzie... A w filmie graliście,
nie,
tak?
Nie, tylko na scenie. Przez jakieś 20 sekund i uciekł ze sceny. Uciekł po prostu. Mieliśmy w sumie wymianę, nie wiem, on 5 wersów, ja 5 wersów. Wypowiedział 2, ukłonił się i uciekł. I zostawił mnie na tej scenie. Ale ja się domyślałem, że tak będzie, bo on był w takim napięciu, to był niedokończony, nieboska komedia. Aha. Z niedokończonym poematem w jego reżyserii. Miał nagłe zastępstwo, był dyrektorem teatru wtedy i po prostu uciekł. Dobra, idziemy dalej.
Nie no, ta dygresja jest, będziemy o tym za chwilę mówić. Aktor, reżyser, odwrotnie, reżyser, dyrektor, aktor, wszystko to jest prawda, ale mam wrażenie, że wyliczenie tych zawodowych aktywności w jakimś właśnie notce encyklopedycznej, czy wikipedycznej nie oddaje tego, co bym nazwał jego osobowością. Mam wrażenie, że o takich ludziach jak Maciej Prus należałoby mówić po prostu wybitny człowiek teatru. Wielka osobowość, fenomenalna pamięć, wiedza, erudycja, żywa inteligencja i mordercze poczucie humoru. Taką krótką charakterystykę sobie sporządziłem. Ale pewnie też to wszystko można powiedzieć o kilku osobach jeszcze w tym środowisku. Ja zaryzykuję tezę, że Maciej Prus był wyjątkowy. Jeżeli się ze mną zgodzisz, że był wyjątkowy, to proszę spróbuj mi na użytek tej naszej rozmowy zdefiniować wyjątkowość Prusa.
No dobrze, tylko od zastrzeżenia od razu zaczniemy. Takiego, że ja mogę go włożyć pod taką prywatną lupę, a tam jest tylko wycinek oczywiście i to wycinek związany tylko i wyłącznie ze mną. Ja nie stworzę ci w tej chwili żadnego obrazu osobowości takiego, ani twórcy, to też na pewno dlatego, że mówiąc twoim zdaniem, które wypowiedziałeś do mnie przez telefon, ja nie widziałem najlepszych przedstawień Prusa. Tak powiedziałeś, co ma oznaczać, że widziałeś te nie najlepsze, albo nie były najlepsze te, które widziałeś. Ja też właściwie mogę powiedzieć, że no dużego, znaczy ogromnej części jego świata teatralnego po prostu nie widziałem. Ja nie jestem w stanie uogólnić na tyle, ja nie mam takich narzędzi, ani intelektualnych, ani takiej wiedzy. Natomiast to, co oczywiście mogę o nim powiedzieć, jest bardzo osobiste.
O to proszę.
I tutaj dzieją się tak, i tu rzeczywiście, no, znaczy to jest wyjątkowe, no bo to dla mnie jest wyjątkowe. Cały mój związek z nim pewnie, znaczy kontakt taki dość nieustanny, mijał, potem wracał. Jest jeszcze jedna rzecz, takie zastrzeżenie, no pewnych rzeczy o nim się nie da opowiedzieć, bo trzeba by opowiadać nim, to znaczy opowiadać na przykład anegdoty, które on opowiadał, a zapewniam cię, że ja nie wiem, nawet Cholubek by sobie nie poradził pewnie z niektórymi, a co dopiero tam zwykły śmiertelnik jak ja. To znaczy jego świat polegał na tym, że to on opowiadał, nie? To była trochę taka literatura w powietrze i rzeczywiście jak się spędzało z nim czas, także telefoniczny, bo to były czasami... 2, czasami 3 godziny nocnych rozmów. Każdy z ludzi, którzy go dobrze znał, to miał. To wiedział o tym, że te rozmowy telefoniczne to było czołganie się po ziemi czasami ze śmiechu. Ja mam jedną z najwspanialszych takich sytuacji w życiu, jak ja go, on opowiedział mi kiedyś anegdotę o, to nie był jego debiut teatralny, to chyba, może to było jakieś zastępstwo w Narodowym, u Dejmka, wtedy był asystentem i tej anegdoty nie opowiem, tak jak mówię, nie opowiem, ale sytuacja była taka, że siedziałem na stołku barowym w mieszkaniu naszej, mojej koleżanki z roku, bo mieliśmy dyplom, no, bo mieliśmy wtedy egzamin taki wspólny i on opowiedział o tym, jak w czasie 3 przedstawień, w których był takim statystą i razem z maszynistą wychodził, wieszał jakiś kandeleber.
To schodził, był mizantrop.
Tak, tak. Schodził ze sceny, bo się tak strasznie gotował, po czym został wyrzucony w zasadzie z tego przedstawienia. Ja pamiętam tylko tyle, że się osuwałem z tego stołka barowego, leżałem na ziemi i błagałem, żeby jednocześnie, żeby przestał i nie przestawał, bo to było tak śmieszne. Potem chciałem, żeby już nigdy tej anegdoty przy mnie nie opowiadał. On opowiadał ją wiele razy, ja sobie uszy zasłaniam, bo nie chciałem jej już słyszeć, żeby nie stracić tego, co było przed. I ostatni taki kontakt intensywny to był taki, jak się spóźniałem, mieliśmy pojechać na jakieś przedstawienie. No, to był Wiśniowy Sad w Polskim. Jak zwykle się spóźniałem po niego, bo podjeżdżałem po niego i pierwsze chwile były takie, że go informowałem telefonicznie, że się spóźniam. A, niech pan się w ogóle do mnie nie przejmuje. Jak nie zobaczymy, to pewnie nic się nie stanie i tak dalej, tymi swoimi wszystkimi tekstami. Ale już potem, jak już był trzeci telefon, to już czułem napięcie. To już czułem napięcie i już się gwałtownie przepoczwarzał w kogoś takiego zupełnie innego. O tym chcę powiedzieć, znaczy... to był jeden człowiek, jak my wszyscy, ale oczywiście w tym jednym człowieku były takie skoki i takie różnice, jakby, że ja go nie ogarniałem. Ja w ogóle, jego tajemnicą było to, jak on mógł funkcjonować w takich różnorodnościach. W jednocześnie, na przykład kiedy w jednoczesnej takiej jakby prostej analizie, wręcz intelektualnej różnych zdarzeń, takiej nieco ironicznej, ale jak mi się wydawało, świetnie ubranej w słowa, znaczy taka literatura w powietrze rzeczywiście, aż do momentu, kiedy wkradało się w to, czego nienawidził w czasie stanów emocjonalnych, kompletny hachment taki. Hachment wypowiedzi, hachment pracy też, bo on wtedy, kiedy był tak napięty, to wkradało się coś takiego, czego aktorzy w ogóle nie rozumieli. Znaczy, on mówił, oni cały czas widziałem po tych oczach, bo ja go chyba trochę wyczuwałem bardziej, pewne rzeczy ignorowałem, natomiast oni mówili, że oni nie mogą pojąć, co on mówi, bo on wtedy wchodził w jakiś taki moment szalenie emocjonalny. Taki. Ja tych dwóch światów tak jakoś, ja je łączyłem obserwując i właściwie tak sobie myślałem sobie, że one stanowią o jego sile. Że są po prostu, znaczy stanowią o nim. Ale to nie było łatwe do wytrzymania, rzeczywiście. On tak przeskakiwał z takiego stanu dystansu i opisu do stanu takiego uzewnętrznienia, takich straszliwych emocji. No, emocjonalny był rzeczywiście nad wyraz. On był dyrektorem teatru, ale chyba on nie był dobrym dyrektorem teatru, choć znalazł się w sytuacji, w której ujawniło się coś. To był teatr dramatyczny wtedy, kiedy ja tam byłem, ale on jeszcze był przedtem w Teatrze Wybrzeże.
Tak.
Ale chodzi o to, że on się znalazł tam w sytuacji walki o ten teatr, sprawa metra, próba przejęcia tego teatru. I on się tam, ujawniło się w nim coś, czego się w ogóle nie spodziewał. Taki element rzeczywiście...
Przywódcze.
Znaczy takiej walki. To znaczy, ale na długo tego nie starczyło. On to zresztą mówił wprost, że on nie jest w stanie ciągnąć tego dalej. Tam dochodziło do rzeczy naprawdę takich brutalnych, trudnych, łącznie jakimiś takimi wręcz rękoczynami, których byliśmy świadkiem. No,
ale co to znaczy rękoczynami? Pobił kogoś, czy ktoś jego pobił?
Nie, no on nie, ale on był na scenie wtedy, kiedy ktoś wbiegł na scenę, kogoś kopnął. No w ogóle takie rzeczy, to było w czasie spotkania publicznego, takiego z zespołem całym. No takie rzeczy się jakoś zdarzały. Oni się tam próbowali ze sobą porozumieć jakoś. Najpierw to były spotkania wobec zespołu, pana Józefowicza, Prusa, potem to już był całkowity...
Tego biznesmena zapomnianego, Edyty Górniak, Wiktora Kubiaka, tak on
pan
się nazywa.
Kubiak, tak, pan Kubiak. Ale, no dobrze, ale jednak sobie z tym radził. To znaczy, był taki moment, kiedy obudziło się w nim coś, czego ja byłem, bo ja byłem przekonany, że on ucieknie. Bo on uciekał w ogóle. On uciekał w różne rzeczy, od napięć może, ale też oczywiście uciekał do czegoś. Znaczy to po prostu to był alkohol, który nie pozwalał mu na to, żeby szybko wrócić. Pierwsza ucieczka, jaką zanotowałem, to było to, że on uciekł nam w czasie egzaminu. To był egzamin dziadów w szkole teatralnej.
To wasze jest pierwsze spotkanie, prawda?
Tak, to było takie pierwsze spotkanie. Nie, to było drugie spotkanie. Pierwszy raz spotkałem go w łazienkach. I wyobraź sobie taką, ja nigdy nie wiedziałem, ja w ogóle tego nie zapamiętałem, to on to zapamiętał. Ja byłem przed egzaminami do szkoły teatralnej i tutaj przyjechałem skonsultować się i pomagał mi w tym reżyser, którego spotkałem w Słupsku jako maszynista, Andrzej Dąbrowski, i on mnie zabrał do łazienek na spacer. Dąbrowski znał Prusa, który przechadzał się po łazienkach, chyba z panią Friedmanową, jak sobie przypominam wtedy. I ja zostałem przedstawiony. A potem się dowiedziałem tylko po jakimś czasie, że Prus to zapamiętał i powiedział mi, proszę pana, ale ja wtedy powiedziałem panu Dąbrowskiemu, że pan się musi zacząć mówić, uczyć, bo pan w ogóle nie wymawia głosek żadnych. Co było prawdą, bo na egzaminie już się kazało Łapicki, który był jedynym przeciwnikiem mojego pobytu w szkole teatralnej. Nie znam Amand, on żadnej głoski nie wymawia. Więc coś takiego pewnie było, ale on to spotkanie zapamiętał. Ja go nie zapamiętałem, przyznaję. To znaczy, jak on mi to przypomniał, oczywiście ta wielka postać, taka iwaszkiewiczowska jakaś, bo mi się kojarzył, on mi się tak skojarzył z Iwaszkiewiczem, muszę powiedzieć. Takie miałem wyobrażenie, że to taki ogrom, duży człowiek, duże ręce, duża twarz. Było to spotkanie w szkole teatralnej i on nam ucieka, my ten egzamin kończymy sami, jego nie ma, ale to, co zapamiętuję, to jego, ja już wtedy się zorientowałem, jak wygląda mniej więcej, to nie jest żaden system twórczy ani praca, ale jak wygląda to, w jaki sposób on się porozumiewał z aktorami. Znaczy, ja nie mogę użyć słowa, ale użyję go, znaczy zakochiwał się. To w ogóle nie chodzi o to, tylko on tworzył jakiś taki nadatek emocjonalny, informując albo wybranych, albo grupę, albo tych, którym jakby, że on w ogóle uważa, że to jest fantastyczne, że to jest świetne. To wszystko było nieco nad. To znaczy, ja nie wierzyłem za bardzo w te komplementy, których wysłuchiwałem oczywiście, kiedy robiliśmy ten egzamin, bo miałem takie wrażenie, że to on był jakiś taki podekscytowany straszliwie, ale muszę powiedzieć, że on w czasie już, on po tym egzaminie bardzo mnie polecał. Ja dzięki niemu być może
ale
zagrałem od razu.
Kogo grałeś, zagrałeś?
Ja grałem tam Gustawa Konrada i księdza Piotra, bo to było takie jakby łączone w kilku miejscach, to się działo w szkole teatralnej, w kilku salach.
Czy on ciebie wybrał do tego egzaminu, czy to po prostu przygotował egzamin?
Nie, on mnie wybrał, jeszcze chwalił się tym, że wybrał mnie jakby wbrew trochę pozostałym wykładowcom, ponieważ on twierdził, znaczy ja to powiem, no bo on twierdził, że faworytami na tym roku byli inni ludzie, a on powiedział kilku osobom na tym roku, że tylko Bonaszewski zrobi z tego roku karierę. Takie rzeczy opowiadał. Znaczy, on mi to mówił. Oczywiście nie wiem, czy to była prawda. Na ten egzamin zaprosił panią Zofię Kucównę, która zresztą chyba od tego momentu została w szkole teatralnej, to znaczy zdecydowała się, dostała propozycję i chyba się zdecydowała zostać wykładowczynią szkoły teatralnej. Ale ja nawet nie to pamiętam. Tylko ja mieszkałem wtedy, to jest ważna rzecz, ja mieszkałem wtedy na Wiejskiej, w mieszkaniu, które zostawił i zostawiła, znaczy z dawnych czasów, Gustaw Holubek i pani Maria Wachowia, którą znałem. Ja mieszkałem w tym mieszkaniu, ona udostępniła, znaczy jej nie było w Polsce wtedy. Jeździłem na tą Wiejską, a Prus chyba mieszkał gdzieś na Ursynowie, chyba to była ulica Bacha, bo go potem nieraz jakoś podwozili w sytuacjach kryzysowych pod ten dom. I pamiętam taką rzecz, która tak mnie, jak on mi coś takiego powiedział, bo jeździłem z nim autobusem, wysiadałem wcześniej, tak biegłem w stronę tego swojego mieszkania na Wiejskiej, w stronę Ambasadora, Aleje Ujazdowskie. I on mi kiedyś powiedział tak, ja pana tak oglądałem, wie pan, jak pan tak wysiada z tego autobusu i pan tak biegnie. Ja jeszcze byłem wtedy człowiekiem biegającym dość intensywnie, regularnie, takie zaszłości ze Słupska sportowe. I on mówi, pan tak biegnie jak koń tak skacze. I w czasie tego egzaminu już on mi to tak przypominał, że ja powinienem tak jak koń tak jakoś tak skakać. Znaczy, on oferował tak, ja nie wiem jak to, to był rodzaj takich opowieści, które sugerowały jakiś rodzaj takiego zauroczenia, oczywiście pewnym zjawiskiem aktor na przykład. Prawda? I ja nie wiem nawet, czy to było autentyczne, czy on po prostu prowokował takiego różnego rodzaju też napięcia, ale dla części ludzi w tym zawodzie to jest szalenie istotne, mieć tego typu opiekę oczywiście kogoś. A potem bardzo często się z tego wycofywał. Znienacka.
Wycofywał się z komplementów?
Ktoś tak, no coś go, się, ale nie, taki, w ogóle odsuwał tak, ludzi tak, takich, tak, którymi. Tak, przecież tak, on się tak, nieustannie chwalił tutaj chyba.
No możemy powiedzieć.
To tutaj były te wywiady, w których on się chwali ilością lat, przez które nie odzywa się do kogoś.
No to publicznie, takie, nie robimy jakiejś takiej, ten, no przecież żartowali, publicznie mówili z Janem Englertem, przez ile lat na przykład do siebie się nie odzywali. I tak, no robił z tego jakieś tak, performance.
Ja wiem, no w tym związku z Englertem, to ja też, znaczy byłem tego świadkiem w tym sensie, że on to opisywał. Tak, oczywiście, tak, że tak, opisywał od jakiejś takiej dawnej chyba czegoś w rodzaju niechęci. poprzez taki odlot zauroczenia w czasie tych współprac, dwóch czy trzech chyba w Teatrze Polskim, bo to Szekspir.
Juliusz Cezary, Ryszard III.
Tak, i ja to widziałem zresztą. To też możemy o tym, ale... A potem było coś takiego, co mnie zdumiewało. Znaczy, i uważałem, że... Znaczy, on miał ogromny żal nagle po takich latach przyjaźni do Jerzego Grzegorzewskiego.
Tak, tak, no ale to już...
Za ten sposób rozstania. Natomiast Englert wkroczył w to tak jakby po ludzku po prostu. I kiedy Prus przestał być współpracownikiem Teatru Narodowego, ten sposób mu się strasznie nie spodobał, w jaki jego przyjaciel Grzegorzewski to zrobił, no to Englert zachował się po prostu tak niezwykle po ludzku po prostu. Zaproponował mu jakby stałą współpracę. Powiedział, to jest twoje miejsce, pracujesz tutaj, jeśli tylko chcesz i będziesz składał propozycję. I od tej pory zaczął się taki między nimi zupełnie inny stosunek, myślę znowu. Co Prus podkreślał, cały czas, kiedy się spotykaliśmy, że tak uważał Englerta, znaczy nazywał go na przykład świetnym dyrektorem teatru. Cały czas. Uważał tak przez te wszystkie lata, że Englert jednak przez te ogrom lat już przecież prowadzi 20. ten teatr. Tak, w sposób, w który być może nikomu innego przez tak długi czas by się, znaczy nikomu innemu mogłoby się to w ogóle nie udać. Jak tak robiliśmy, i mówię o tym, że te dziady w szkole teatralnej, i wtedy też zwróciłem uwagę na taką łatwość odepchnięć. Tam była taka sytuacja, kiedy on poprosił jedną z aktorek o to, żeby ona po prostu w tym egzaminie nie wzięła udziału. Bo on jakoś, coś mu się nie podobało, jakieś może spóźnienia były na te zajęcia, może coś tak było. I on po prostu w takim napięciu nagle powiedział, ja panią bardzo proszę, niech pani przyniesie coś tam, indeks, niech pani, ja pani wpiszę ocenę, proszę w ogóle tutaj nie przychodzić. No co przystała, zdaje się, tak. Ja nie mogę powiedzieć, że ja miałem z nim tego typu.
Takie,
taką. Aż taką to nie, ale oczywiście bywały te... To ja miałem do niego pretensje. Ja miałem do niego pretensje, ponieważ ta jego niestabilność powodowała różne rzeczy. On przez to dotykał ludzi albo sprawiał... Na przykład ze mną zrobił coś takiego. Zaproponował mi główną rolę. To był teatr telewizji. Rozmawiał o tym ze mną kilka razy, wielokrotnie. Powstawał już tekst. Ja nawet ten tekst już chyba dostałem i nagle po kilku tygodniach zadzwonił do mnie i powiedział, wie pan, panie Mariuszu, bo to jest taka sytuacja, ja tam w telewizji rozmawiałem, oni mają trochę inny pomysł, no ja już się domyślałem, że po prostu kogoś chcą bardziej, a nie Bonaszewskiego. Ja mówię, dobra, wie pan, on mówi, nie, bo ja mam taki, wie pan, ja mam taki pomysł, żeby być może zrobić... taki konkurs waszej dwójki. W tych monologach pan by się nauczył i tamtego. I wtedy mnie szlak trafił. To znaczy powiem, że on jeszcze uważa mnie za idiotę, znaczy wstawia mnie na taką minę. Przecież ja dobrze wiem, że jeżeli mnie nie chcą, to mnie nie chcą i mnie nie wezmą. Potem wykorzystają monologi, powiedzą, Bonaszewski był beznadziejny w czasie zdjęć próbnych, więc go nie chcemy. Zemściłem się na nim strasznie. Mściłem się na nim za to, bo znaczy mnie to dotknęło. Był przekonany, że to ja, a potem nagle się z tego wycofał kompletnie. I pomyślałem sobie, on tak jest.
Słabość charakteru?
To znaczy wpływowość. On, no, dla pewnych rzeczy oczywiście, on to bardzo chciał zrobić, ale to się zdarzało kilka razy, kiedy na przykład entuzjastycznie wpadał do garderoby. Ja to też mówiłem w tym radiu. On wpadł do mnie po Platonowie, którego graliśmy Jarockiego tutaj w Warszawie i że przedstawienie, i że ja, i w ogóle w takiej euforii. Płakał tam w ogóle. A po kilku dniach tak do mnie przyszedł i powiedział, wie pan co, ja tak, wiem tak... Jak przemyślałem trochę sprawę, bo ja rozmawiałem i powiedział nazwisko z Zosią Kucówną, ja takie mam pewne zastrzeżenia teraz. Znaczy, zdarzało mu się rzeczywiście się wycofywać, o czym często mówił, że on się za bardzo tam, to dotyczyło pomysłów teatralnych też, czyli miał jakieś rozwiązanie, nie? A potem nagle tak, w tej mojej łepetynie tam mówił, to jak ja mogłem się tak omamić? Jak ja mogłem się mu omamić? Jemu, czyli aktorowi na przykład, który namawiał go do czegoś takiego.
A powiedz mi, ważne role, które zagrałeś pod jego kierunkiem, już w teatrze, myślę o teatrze dramatycznym, tam było kilka ról, myślę pod nim jako reżyserem, nie tylko jako dyrektorem. Hrabia Henryk w Nieboskiej Komedii, granej razem z Niedokończonym Poematem. Od tej dygresji zaczęliśmy nasze spotkanie. O tej roli powiedziałeś niedawno w wywiadzie radiowym, że to była twoja klęska.
No tak, to teraz jest, pytanie, ja to nie raz mówiłem.
Ale czy to jest, za tę klęskę obarczasz siebie, czy właśnie reżysera?
Ja nawet nie wiem, na czym ta klęska w ogóle polegała. Bo ja ją mam w głowie oczywiście z powodu na przykład opisów recenzenckich, nie? Nie wszystkich, ale część. Ja mam ją w głowie jakoś tak z powodów chyba też tego, co zobaczyłem w jego oczach po jakimś czasie. To znaczy, jak on mnie tak jakby wynosił straszliwie i tak mnie opisywał w czasie tych prób, byłem przekonany, że to zaraz, że ja tutaj debiutuję prawie, że w tak wielkiej roli, kompletnie nie dla mnie, byłem wtedy młodym człowiekiem, miałem 20 kilka lat, hrabia Henryka, i że to jest chyba nie dla mnie zupełnie. Jeszcze ten niedokończony poemat, bardzo trudny, trochę nieczytelny. Nawet rozmowy na temat tego niedokończonego poematu mnie przerastały zupełnie. I on mnie tak, a potem zobaczyłem w jego oczach coś, co nie było jego, tylko było tym, o czym już mówiłem wcześniej, że on się być może znowu zdystansował lekko, czyli po prostu trochę się nasłuchał, albo naczytał, albo coś. Miałem takie podejrzenia. Znaczy, ja mu trochę przestawałem ufać. Pomyślałem sobie, on bywa tak wpływowy, że ja się czuję niestabilnie. Znaczy, miałem takie czyli wrażenie,
nie tyle
że...
wpływowy, tylko podlega wpływom.
No tak, oczywiście. Tak, tak. I miałem takie wrażenie, że tam się coś takiego dokonało. Ale ja byłem po rozmowie z Łomnickim na temat tej roli, który mnie wziął, zagarnął tak mnie i tak szedł ze mną korytarzami Narodowego i mi dramatycznego i mi opowiadał właściwie, z czym sobie nie radzę najbardziej. Ale też mówił, gdzie sobie radzę. Znaczy, gdzie są te miejsca, które... To było zadziwiające, bo ten... Ja z Łomnickim nie miałem zajęć. Nie, on był trochę, oczywiście był w szkole i znał mnie pewnie z egzaminów jakoś, natomiast nie tak. I wtedy sobie pomyślałem, Prus nie był w stanie mi tego tak prosto wyjaśnić. Gdzie są te miejsca, które są tak nieczytelne? Na przykład z powodu mówienia. Znaczy, na przykład z powodu tego, że jakiś rodzaj ekspresji takiej gwałtownej, takiego romantycznego jakiegoś gwałtowności, który tam była wpisana w kilka przedsięwzięć, takie dyrygowanie na przykład muzyką, które w monologu pamiętam, to przez, że tam masa rzeczy po prostu znikała, nie docierała, była bełkotliwa jakaś taka.
Czy chcesz przez to powiedzieć, że nie potrafił pracować z aktorem?
Nie. To znaczy, to jest tak, że on musiał mieć aktora, który rozwijał. On genialnie pracował z ludźmi, którzy pomimo na przykład pewnych niedoopisów tego, co mają grać, tej zmiany, która nastąpiła od analizowania tekstu, która była prosta, kiedy on wchodził na scenę, to potem on miał potem tylko taką euforię, tak, tak. I to nieustanne powtarzanie tych samych zdań, na przykład kiedy on mówił słowo, które potem stało się psychologicznie jakie ważne, uważność. Pan musi mieć uważność. Rozumie pan? Kiedy pan chodziło tylko, że jest się w dialogu, to trzeba mieć jaki rodzaj uważności na to, znaczy być wsłuchanym, trzeba umieć słuchać. Reżyserował prześwity tak zwane, dla nas zupełnie nieistotne, żeby każdy był widoczny, no bo już wtedy ten jego teatr był taki ogołocony trochę ze scenografii. Światło było takie na przestrzał często, takie ekspresjonistyczne, które lubił. Aktorzy musieli się w tym świetle znaleźć, bo no, po prostu trzeba było w nie wtargnąć i tam w nim być, wyjść z tego światła, no to go po prostu, to cię nie było. Natomiast ja zacząłem to wyczuwać już, że chodzi o to, żeby go rozwijać. Jak na przykład zrobił to na premierze Cara Mikołaja, bo ja debiutowałem w Carze Mikołaju Słobodzianka, Mirek Guzowski, który nagle w czasie jakichś tam prób pierwszych dwóch zaczął robić taką etiudę ze stołem, wielkim stołem, który sobie kładł na grzbiet i go jakoś tak przewracał. No i Prus był tym po prostu zauroczony. Ale sam go zaczął namawiać do czegoś. Znaczy rozwijanie takich delikatnych pomysłów, które miał, wprawiały go w taką euforię. Tylko, że potem oczywiście często jak sobie zdawał sprawę, że to jest nabudowane, to jest strasznie dużo, że to staje się takim, no to się wycofywał z tego. To był jego sposób trochę na to. Ja myślę, że ci aktorzy tacy jak Wilhelmi, który pewnie właśnie został tak przez niego tak jakby dowartościowany, ale potem pewnie tak jak sądzę, konstruował bardzo sobą wiele rzeczy. Zresztą to prosto wielokrotnie, kiedy mówił oczywiście o tym Pergincie, szczególnie o sytuacji Norwegii. Zagrania go w Norwegii. Tak, i o tym, że żyć Norwegowie tam, że to...
Zachwycili się, tak.
Tak, że to on, że to Polak nam pokazuje na bardzo, że tak i tak. Ale on tak nieustannie mówił o tym. Nieustannie mówił o tym, że Romek tak wykwitł, tak. Ale pewnie dzięki temu właśnie, że Prus powodował u ludzi tego typu pewność siebie. Ale byli tacy,
Wilhelm mi musiał być niepewny siebie, znaczy tak,
nie ma aktora niepewnego siebie. Wszyscy, oczywiście pewność siebie jest oczywiście istotą. Znaczy nie możesz wyjść na scenę nie mając pewności siebie, ale trzeba ją jakoś czasami zdobyć. Znaczy można ją oczywiście grać. Można się, ale trzeba ją gdzieś znaleźć po prostu, i włożyć w siebie, bo istotą jest po prostu to, że jest się niepewnym. No zawsze jest się niepewny. To wszystko jest po trosze improwizowane, nawet jak jest wyrobione. To wszystko dzieje się w tej chwili. To element niepewności jest fascynujący w tym zawodzie, trzeba go przeżywać, żeby, ale pewność siebie jest jednoczesnością. Znaczy, trzeba ją gdzieś tak... Prus zdawał sobie sprawę z tego pewnie, że aktorzy muszą mieć coś takiego ich tak hodował. I czasami efekty były po prostu nieprawdopodobne, bo jak zobaczyłem Jurka Światłonia Wyzwoleniu. To ja miałem takie poczucie właśnie dwóch elementów. Znaczy niepewnego aktora, który jednocześnie tak bardzo wierzy w to, co robi. I te jakby takie dwa komponenty spowodowały kogoś, no dla mnie w kilku miejscach zupełnie nieprawdopodobnego. Znaczy ja miałem wrażenie, że ja widzę taką ludzką tkankę mózgu, a jednocześnie i też jakby mięśni, znaczy taką odartą ze wszystkiego, która próbuje sobie poradzić na tej całkowicie niepewnej sytuacji. Znaczy, to było fascynujące. Ja myślę, no, to Prus chyba był taki. Znaczy, ta jego ucieczka ze sceny ze mną, ona też była dla mnie. Znaczy, ta niepewność, która po prostu zwyciężyła. Tuż przed tym się przygotowywał. Oczywiście bał się, że zapomni tych kilku kwestii, bo musiał się ich chyba rano nauczyć albo poprzedniego dnia. No i uciekł.
Maciej Prus nie tworzył swojego teatru w oderwaniu od tradycji i historii. I też mam takie poczucie, że z tych rozmów z nim to było bardzo, bardzo istotne. Należał do takiego grona ludzi teatru, którzy cenili sobie, górnolotnie mówiąc, przeszłość, znali ją, krótko mówiąc, znali historię teatru i wyciągali z tego wnioski. I z tych rozmów pamiętam, że były dwie osoby, o których on mówił zawsze z czułością i dobrze. Bo na Ofie tak zwanym mówił różne rzeczy, natomiast dwie osoby, o których generalnie mówił bardzo dobrze, to no. Myślę o Halinie Mikołajskiej i Konradzie Swinarskim. To były takie punkty odniesienia. I nawiążę jeszcze na chwilę do...
To nie tylko, no ale tak, no, ale oczywiście.
O Halinie jeszcze
nieustannie,
Akser, parę jeszcze osób. Tak, Joanna Bogacka na przykład była taką aktorką, którą darzył wielką miłością. Natomiast te osoby powracały w tych opowieściach i nawiązując jeszcze do tej twojej, waszej Nieboskiej Komedii, Prus doskonale znał Nieboską Komedię w reżyserii Swinarskiego. Był tam asystentem przy tym przedstawieniu w Starym Teatrze w Krakowie. Grał tamtą rolę, grał hrabiego Henryka, grał Marek Walczewski. Który mam poczucie, że ty jesteś jakimś, przepraszam, ale wiele razy obserwując Marka Walczewskiego, zastanawiałem się o takiej sferze wpływów, jaką zostawił Walczewski, jak wpłynął Walczewski z kolei na twoje aktorstwo. Wracam do Prusa i do Nieboskiej Komedii. Zastanawiam się, czy w jakiś sposób to, co pamiętał z rozmów ze Swinarskim, to, co pamiętał z tamtego przedstawienia, wykorzystywał w tej pracy po wielu latach, w swojej Nieboskiej Komedii.
O Jezu, w tej chwili istotne jest to, co ja pamiętam z rozmów z nim na temat oczywiście Swinarskiego w Nieboskiej i Walczewskiego. I powiem tak, znaczy też oczywiście zawsze miałem takie wątpliwości, czy Prus mówi prawdę. Nie? Czy to wszystko jest tak? Bo ja go kilka razy złapałem na czymś. Ale to mogę o tym za chwilę. Natomiast na przykład to, że Marek Walczewski przed samą premierą był w strasznym stanie psychicznym. To znaczy takiego dygotu kompletnego. Marek Walczewski bywał w dygocie kompletnym. Ja go takiego też znałem.
Znałeś go przez lata, graliście.
No, oczywiście. Znaczy dla mnie to być może to jest, czy Swinarski kiedyś powiedział, ja to też mogę, znaczy Swinarski powiedział, żeby zresztą Jarocki też, tak. Jarocki to powiedział mnie i ja Znaczy Jarocki powiedział coś takiego, że to była jego największa miłość aktorska. Swinarski powiedział wielokrotnie to, mówił, że gdyby miał w Niemczech takiego aktora jak Marek Walczewski, to być może tam też byłoby inaczej trochę. Znaczy, pewnie Marek Walczewski dla wielu ludzi robiących teatr, to było narzędzie w pewnym sensie doskonałe. Trochę nieobliczalne. Bo tego się oczekiwało. To znaczy aktor nieobliczalny jest rzeczywiście narzędziem po prostu fascynującym. On był nieobliczalny. To znaczy jakiś rodzaj takiego, no pewnego rodzaju geniuszu. Oczywiście to też była maniera potem, bo to on był już takim, już tak charakterystycznie nieobliczalny, że czasami to było drażniące w oglądaniu. Ale ja mówię oczywiście o okresie, kiedy Marek Walczewski był w pełni jakby zdrowym, fascynującym, wielkim aktorem. Natomiast potem wkradła się choroba, która zmieniła trochę jeszcze jego pobyt na scenie. Ale Prus mi opowiada tak. Mówi, Marek Walczewski przed samą premierą jest w strasznym stanie. W strasznym. To znaczy jest tak zdenerwowany, że coś nie łapie, zapomina, że zaczyna tak szaleć. I co robi Swinarski? Swinarski, jak twierdził Prus, zaczyna go reżyserować bardzo tak, ustawia mu wszystko. Nawet spojrzenia. Podchodzi do niego, łapie go za głowę i mówi mu, tutaj będziesz patrzył tam. A tutaj tam, tu się nie ruszaj. I robi mu taki przelot jakby roli. Nawet nie wiem, czy zrobił mu to samemu, czy był tam zespół, ale robi mu taki przelot roli, w którym go przymuszał do pewnego rodzaju zachowań, żeby on mógł się na czymś oprzeć, bo zaczęło mu się to wymykać jakoś z powodu nerwów. Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale wiem, że taki przelot roli zrobił mi Prus przed Nieboską Komedią. Znaczy spotkał się ze mną na scenie, tylko i wyłącznie ze mną i prosił mnie, taka metoda trochę na żywo Michaela Czechowa, kiedy wyobrażasz jakby rolę w głowie przed zaśnięciem, to tutaj tak jesteś na scenie, nikogo nie ma. Jarocki ze mną robił to samo, muszę powiedzieć. To jest fascynująca metoda. Znaczy aktorska takie, aktor właściwie sam powinien grać trochę rolę, które gra tak w głowie, szczególnie przed, żeby się upewniać, żeby taką ścieżkę chemiczną w mózgu nieustannie sobie ustawiać, ale on zrobił ze mną to samo. Nawet mi partnerował. To znaczy wchodził na scenę tam i mówił mi, tu jest to, tu jest tu, tutaj będzie ten tam diabeł Jarek Gajewski przebiegał, coś tam, to niech pan to pamięta, żeby pan nie wyszedł, to pamiętam jakieś takie rzeczy. Więc być może to była prawda, że w takich stanach napięcia, tylko Boże, Swinarski to zrobił to dla Walczewskiego. Może Prus widział, że ja też jestem w takim stanie. A może była taka metoda, którą podpatrzył. Była jeszcze inna rzecz w tym czasie. To znaczy na przykład to, że Prus mnie przekonał, w którą nie uwierzyłem i nie wierzę do tej pory, choć czasami się sprawdza, ale czasami nie. Więc tak, na przykład, czy pan wie, mówił Prus, że aktorzy angielscy, to jest a propos tradycji, to jest a propos tego, co, że aktorzy angielscy, szczególnie oczywiście tej starej angielskiej jakby starego angielskiego teatru. No mogliśmy jeszcze zobaczyć jakby pokłosie tego w Oliwierze, znaczy my w sensie jego pokolenia, że oni grają, rozmawiają biodrami. Ja nie bardzo rozumiem. Mówi. I pan zwrócił uwagę, że polscy aktorzy jakby tyłek wypinają do tyłu, jakby się chowają biodra, natomiast aktorzy się wypinają. I tak rozmawiają. Teatr angielski często polegał na tym, że właściwie się stało i mówiło, bo to tego, więc te biodra są takie wypięte, jakby było takie sensualne porozumienie dwóch ciał. Znaczy, ja nie wiem. Ja zacząłem się temu przyglądać. I wręcz przeciwnie, w Otellu Olivier tak wypinał tyłek, ale jak robił to specjalnie do widowni, żeby jakby chować się do kamery, ja znam tylko fragmenty nagrań z teatru, a znałem zapis tego, ale on to mówił wprost, że on nie chciał ekspresji twarzy w kamerze, a chciał ekspresji w głosie. No to się odwracał lekko i wtedy był taki, że walił w podłogę, w zasadzie wypięty. Natomiast istnieje coś takiego jak zdjęcia aktorów i rzeczywiście to jest tak, że oni wyglądają w takiej formie, są w takim kształcie, Kazimierz Kamińskim, ale to wielu takich. I to jest taki kształt Marka Walczewskiego, bym powiedział. Te biodra rzeczywiście są tam z przodu.
Prus zawsze podkreślał, że z teatru zostaje pamięć i anegdota. My kończymy właśnie anegdotą.
A nie, to, Tak,
anegdotą
tak.
teatralną, która była
jest,
jakimś
jest
jego...
bardzo istotna rzecz, to już nie za, lubię o nim mówić i pewnie tak, pewnie to będzie, znaczy, jak się tak zatrzymaliśmy, to nie moja wina, moja po
trochu. Musimy...
Ale chodzi tylko o to, że jest taka grupa ludzi, kiedy się z nimi kontaktuje, to w zasadzie zawsze po jakimś czasie Prus staje się znowu tematem.